Co dzieje się ze staruszką, która pewnego dnia znika na wiejskiej drodze? Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Marii Iniarskiej, która, można powiedzieć, po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Kobieta nigdy nie wróciła do domu. Czy z jej zaginięciem mógł mieć związek pewien przeklęty folwark? Dziś opowiem wam o pewnym bardzo ciekawym przypadku, który lekko dotknie również tematu zjawisk paranormalnych. Materiał więc powinien spodobać się zarówno tym, którzy są fanami podcastów kryminalnych, jak i tym, którzy bardzo lubią tematykę miejsc przeklętych. Zapraszam was do wysłuchania najnowszego materiału na kanale Zbrodni Zapomnianych. Dzisiejsza historia przeniesie nas do nieistniejącego już folwarku Ostrówek, leżącego nieopodal Topczewa. Zdaję sobie sprawę, że miejscowości te są dość niewielkie i raczej ciężko wam sobie zlokalizować te tereny jedynie po ich nazwach, dlatego też w tle zamieszczam wam mapę wraz z odniesieniem do najbliższego dużego miasta, którym w tym przypadku jest akurat leżący w odległości około 50 km na północny wschód Białystok. Sam folwark miał dość ciekawą historię, chociaż już zapewne całkowicie zapomnianą. Znalazłam informację, że pod koniec lat 30. w Ostrówku stały już zaledwie dwa domy mieszkalne, więc wydaje mi się, że ta wieś z biegiem czasu niestety praktycznie całkowicie wymarła. Niestety nie miałam szans pojechać tam osobiście, ale na szczęście żyjemy w takich czasach, kiedy Google udostępnia nam tak zwaną wirtualną wędrówkę, na którą też oczywiście się wybrałam. I patrząc po mapach, to mogę potwierdzić, że faktycznie to miejsce jest już praktycznie opustoszałe. Gdzieś tam przy granicy widziałam kilka domów mieszkalnych, jednak jest to raczej takie nowe budownictwo. Cała wieś w ogóle jest bardzo mała, jest tam wiele pól, jest tam wiele terenów leśnych, ale po byłym folwarku zostało już chyba tylko wspomnienie. Niestety źródła raczej przemilczają tematykę folwarku Ostrówek. Ciężko było mi cokolwiek na ten temat znaleźć. Natomiast być może słucha mnie ktoś, kto zna te tereny nieco lepiej i może też wypowiedzieć się w komentarzu, czy tam gdzieś w głębi czasem może nie zostały jakieś stare zabudowania po folwarku. Mój spacer niestety musiał się skupić jedynie na głównej drodze, która przechodziła przez sam środek wsi, więc niestety nie byłam w stanie rozejrzeć się po bokach. Co się tyczy samej historii, to dzisiaj nie będzie żadnych zdjęć, ale będzie za to dużo mapek, ponieważ będziemy się poruszać właśnie po terenach Ostrówka, Topczewa, ogólnie tych terenów leżących w województwie podlaskim. Więc jeżeli nie znacie tych terenów, a chcielibyście wiedzieć, jak to wszystko wyglądało, gdzie się wszystko działo, to polecam wam zapoznać się z materiałem wideo. Ja oczywiście za każdym razem będę was informować, kiedy pojawi się nowa mapa, która wam pokaże lokalizacyjnie, gdzie obecnie się znajdujemy i jaka odległość dzieliła nas wtedy od Ostrówka. No ale kończąc już ten niezbyt interesujący wstęp, przechodzimy do historii właściwej. Chociaż nie zachowały się żadne zdjęcia folwarku, a przynajmniej ja do takowych nie dotarłam, to samo gospodarstwo liczące 80 morgów ziemi owiane było bardzo złą sławą, co zapewne będzie dodatkową atrakcją dla wszystkich moich słuchaczy, którzy lubią również pewne zjawiska nadprzyrodzone i paranormalne. Podobno zabudowania niczym magnes przyciągały do siebie złe duchy, które przyczyniały się do nieszczęścia wszystkich mieszkańców zamieszkujących mury fatalnego folwarku. Ile w tym było prawdy, ile legendy, to tak do końca nie wiadomo, ale na pewno historie krążące wokół gospodarstwa uczyniły tę posiadłość zdecydowanie bardziej interesującą i tajemniczą. Tym bardziej dziwne, że wszystkie te legendy oraz przypowieści nie zachowały się do naszych czasów, no bo nie od dziś wiadomo, że takie budynki i, mówiąc w cudzysłowie, zjawiska paranormalne, budzą na ogół wielkie zainteresowanie nie tylko wśród lokalnej ludności i zazwyczaj stają się atrakcją turystyczną. ale jak większość z Was wie, no to II wojna światowa poczyniła w Polsce wiele zniszczeń, więc prawdopodobnie po prostu folwark mógł zostać zburzony w trakcie wojny i już nie został odbudowany. Z powodu złej atmosfery oraz tragicznych wydarzeń, które ściągali na siebie lokatorzy folwarku, z oczywistych względów gospodarstwo często zmieniało swoich właścicieli. Ostatecznie trafiło w ręce państwa Iniarskich, ale im również niestety nie udało się uciec przed klątwą folwarku. Początkowo rodzina Iniarskich liczyła 5 osób. Była to Maria Leonia Iniarska oraz jej mąż i trójka ich wspólnego potomstwa płci męskiej. Niestety z niewiadomych względów rodzina ta systematycznie się pomniejszała. A ponieważ okoliczności śmierci poszczególnych członków rodziny nie są znane opinii publicznej, to też wszystkie zgony przypisano działaniu tajemniczej klątwy. Kiedy na folwarku pozostała już jedynie Maria, która pochowała zarówno męża, jak i trzech swoich synów, kobieta postanowiła sprzedać przeklętą posiadłość i uwolnić się od duchów przeszłości. Czy to dokładnie takimi motywacjami była pchana kobieta, ciężko tutaj stwierdzić. Być może po prostu samotna, starsza kobieta nie radziła sobie sama na gospodarstwie i na stare lata postanowiła wyprowadzić się w bardziej przychylne jej miejsce. Iniarska kończyła już bowiem 60 lat i miała w planach przeprowadzkę do stolicy kraju. Ale żeby kupić nową nieruchomość, no to najpierw wypadałoby sprzedać tą starą, a z tym podobno Iniarska miała pewien kłopot. Ze względu na dość dyskusyjną reputację folwarku, kobiecie ciężko było znaleźć kupca, czemu w sumie trudno się dziwić. Przeklęte miejsca ciekawie się odwiedza, ale już niekoniecznie fajnie się w nich mieszka. Wszyscy okoliczni mieszkańcy przekazywali sobie informacje o przesiąkniętym złem gospodarstwie, co zapewne skutecznie odstraszało potencjalnych nabywców. Ale w końcu się udało i w roku 1925 do Marii Iniarskiej zgłosił się Kazimierz Krasowski. Mężczyzna dobiegał 50 i miał pod swoją opieką nastoletniego syna. O jego żonie nic nie wiadomo, więc można tutaj założyć, że najpewniej mężczyzna musiał być wdowcem. Co ważne dla tej historii, Krasowski był bardzo zainteresowany kupnem folwarku i zdawał się całkowicie nie przejmować klątwą, jaka wisiała nad mieszkańcami, co też oczywiście bardzo ucieszyło Iniarską. Po wstępnych negocjacjach Iniarskiej i Krasowskiemu udało się dobić targu. Mężczyzna miał nabyć nieruchomość za kwotę 19 tysięcy złotych. Krasowski wypłacił Iniarskiej do ręki kwotę 4 tysięcy złotych, po czym brakujące 15 tysięcy zobowiązał się zapłacić Ignacemu Krasuskiemu, który był wierzycielem Marii Iniarskiej. Posiadanie wierzyciela najpewniej oznaczało, że kobieta była zadłużona, co również mogło przyczynić się do jej decyzji o sprzedaży posiadłości w Ostrówku. Póki co pretensje roszczone przez Krasuskiego były zabezpieczone na hipotece folwarku, do czasu aż Krasowski nie wypłaci reszty brakującej kwoty. Pewnie zauważyliście, że Krasowski i Krasuski mają dość podobne nazwiska, a ja mam duży problem z przekręcaniem podobnych nazwisk, ale postaram się zaznaczyć w tej historii, kto był kim, aby czasem Wam za bardzo nie namieszać. I tak naprawdę w momencie, w którym Krasowski miał nabyć nieruchomość i spłacić resztę zadłużenia, to też zaczyna się cała zabawa. Na punkcie zobowiązań narodził się pewien dość spory problem, bowiem Krasowski wypłacał zaległości w ratach, przynajmniej tak się zobowiązał, że będzie wypłacał w ratach, ale część wystawiona była w wekslach i listach zastawnych. Cały proces spłaty był zresztą dość skomplikowany, ale ponieważ ma dość spore znaczenie w tej historii, to postaram się Wam mniej więcej wytłumaczyć wszystko w jak najprostszy możliwy sposób. Krasuski na swojego pełnomocnika wybrał Hipolita Pragę, który miał kontaktować się z Krasowskim w celu uzyskania tej reszty należności, co też tutaj nieco ułatwia nam rozróżnienie postaci tej historii. ponieważ Krasowski nie miał takiej ilości gotówki, by od razu zapłacić pełną kwotę za zakupioną posiadłość, to też wypłacił Pradze kolejne 2000 zł w gotówce, a pozostałe 13 tysięcy panowie zdecydowali się rozłożyć na raty. Krasowski miał uregulować należność w dwóch ratach. Data pierwszej tej raty przypadała na 1 lipca 1925 roku, a drugiej na 1 stycznia 1926 roku. Raty te były rozłożone mniej więcej porówno i chodziło tutaj o to, żeby z dniem 1 stycznia już Krasowski był prawowitym właścicielem folwarku. I być może by tak było, ale Krasowski migał się z płatnością, przesuwał umówione terminy i nie do końca uregulowywał swoje zobowiązania tak jak należy. Na początku maja 1926 roku, czyli w terminie, w którym teoretycznie posiadłość powinna już dawno być w rękach Krasowskiego, a hipoteka już dawno powinna być spłacona, na zabezpieczenie hipoteczne nie wpłacono ani grosza. Nic więc dziwnego, że Hipolit Praga tracił już powoli cierpliwość do nowego nabywcy folwarku i ostatecznie Ignacy Krasuski, czyli wierzyciel Marii Iniarskiej, wystąpił do sądu z powództwem cywilnym, które ostatecznie miało rozwiązać problem z niesłownym kupcem. Najwidoczniej widmo procesu sądowego zmobilizowało Krasowskiego do działania, bowiem 18 maja 1926 roku Kazimierz Krasowski w końcu przypomniał sobie, że wypadałoby uregulować pozostałą należność za folwark i zjawił się w Warszawie, gdzie też aktualnie przebywała Maria Iniarska. Była też wersja, która mówiła o tym, że Krasowski skontaktował się bezpośrednio z Krasuskim, natomiast powiem Wam szczerze, że tych wersji było tak wiele i one były tak zagmatwane, że nawet jeżeli gdzieś tutaj się miniemy delikatnie z prawdą, to ja nie chcę Wam za bardzo mieszać w tej historii i skupimy się na jednej wybranej wersji. Załóżmy więc, że Krasowski skontaktował się jednak z Marią Iniarską i wypłacił kobiecie kwotę 9400 zł. A przynajmniej w teorii taka kwota miała zostać jej wypłacona, bowiem Iniarska otrzymała 3,5 tysiąca złotych w gotówce, a pozostałą kwotę 5900 zł Krasowski wypłacił kobiecie w tak zwanych listach zastawnych, za co otrzymał polecenie skreślenia sumy 9400 zł z hipoteki. No i można by tutaj było powiedzieć, że Krasowski troszeczkę się minął z terminem, ale w końcu dążył do spłaty wszystkich zobowiązań, by ostatecznie zostać prawowitym właścicielem folwarku. No tylko znów pojawił się pewien mały problem, ponieważ nie wiadomo, czy było to niedopatrzenie Krasowskiego, czy też mężczyzna po prostu próbował robić jakieś machlojki, ale po wyjeździe Krasowskiego Maria Iniarska skontaktowała się z Ignacym Krasuskim, któremu osobiście dostarczyła listy zastawne przekazane jej przez nowego nabywcę folwarku. Tam też okazało się, że listy zastawne pozostawione przez Krasowskiego przedstawiają dużo mniejszą wartość niż sądził i mówił sam mężczyzna. Tym samym skreślenie podanej sumy z hipoteki zostało wstrzymane, a sam proces sprzedaży ponownie stanął pod znakiem zapytania. Maria Iniarska, zniecierpliwiona już fatum, jakie prześladowało ją w związku ze sprzedażą folwarku, udała się do Ostrówka, by osobiście oddać Krasowskiemu listy zastawne i zażądać spłaty należności w gotówce. Ostatecznie para doszła do porozumienia, a Krasowski obiecał zorganizować brakującą sumę pieniędzy. I tutaj przechodzimy do najbardziej zawiłej części historii, bowiem wydarzenia z kolejnych dwóch następujących po sobie miesięcy, czyli z czerwca i lipca 1926 roku, nie są do końca jasne. Po raz kolejny prasa podaje różne wersje wydarzeń i ciężko jest mi tutaj dać Wam taką stuprocentową pewność, że taki był prawdziwy przebieg wypadków, więc wyłuskałam to, co moim zdaniem wydaje się najbardziej sensowne i opowiem Wam tę historię w takim dużym skrócie. Powierzchownie wydawało się, że ten konflikt pomiędzy Iniarską a Krasowskim jest już załagodzony, Krasowski zobowiązał się zapłacić brakującą kwotę, Natomiast w pewnym momencie do Hipolita Pragi miał wpłynąć list podpisany przez Marię Iniarską, w którym kobieta zawiadamiała o tym, iż Krasowski wypłacił jej zaległość 5900 zł w gotówce, w związku z czym prosi jednak o skreślenie tej kwoty 9400 zł z tytułu zabezpieczenia hipotecznego. Kilka dni później do Pragi zgłosił się sam Krasowski, który przedstawił przedarte przez Iniarską pokwitowanie, które też miało być ostatecznym dowodem wypłaty należności. Wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. Praga nie miał żadnych podejrzeń, więc skreślił wymienioną sumę z hipoteki. W dniu 18 czerwca 1926 roku Krasowski miał wypłacić pozostałą należność za folwark i była to kwota 3610 zł i Krasowski uiścił tę należność do rąk własnych Hipolita Pragi i tym samym stał się ostatecznie pełnoprawnym właścicielem majątku w Ostrówku. Tutaj też zaczyna się seria dziwnych listów nadesłanych do Hipolita Pragi przez Marię Iniarską i tak jako pierwsza nadeszła depesza, w której Iniarska prosiła Pragę o wydanie Krasowskiemu jej dokumentów, a jako drugie przyszło zawiadomienie, jakoby Iniarska sprzedała swoją krowę Krasowskiemu i uzyskała już za nią zapłatę w gotówce, w związku z czym Praga nie powinien dopominać się należności za Mućkę. Jak się zapewne domyślacie, dość szybko okazało się, że Iniarska nie wysłała żadnego z tych listów, a przynajmniej taka była przedstawiona przez nią wersja wydarzeń. Mało tego, pierwsza depesza, ta, która zawiadamiała o wypłaceniu kobiecie należności 5900 zł, również nie wyszła spod jej pióra. Rodziło to podejrzenia, że listy te zostały sfałszowane przez samego Krasowskiego, a mężczyzna bezprawnie przywłaszczył sobie nie tylko sam folwark, ale również krowę Iniarskiej i zrobił to po dużo niższej cenie, ponieważ zapłacił te 6000, prawie 6000 zł mniej. A przypominam, że była to kwota niemała, ponieważ była to praktycznie 1/3 wartości folwarku. 2 lipca Maria Leonia Iniarska miała złożyć zawiadomienie w prokuraturze o popełnieniu przestępstwa przez Kazimierza Krasowskiego. Kobieta planowała wnieść przeciwko Krasowskiemu oskarżenie o fałszerstwo wszystkich trzech depesz i zarzuty te były bardzo poważne, bowiem Krasowski nie tylko nie uiścił należnej opłaty, ale jeszcze sfałszował podpis Iniarskiej. I tak na dobrą sprawę to w tym miejscu Maria mogła zostawić tę sprawę i jej los i rozstrzygnięcie pozostawić w rękach instytucji sądowniczej. Ale okazało się, że 12 lipca Iniarska postanowiła udać się w swoje stare rewiry. Podobno kobieta chciała pozałatwiać wszystkie niezamknięte do tej pory sprawy oraz odebrać z Ostrówka resztę swoich pozostawionych na folwarku rzeczy. Ponieważ jej relacje z nowym nabywcą nie należały do wyjątkowo serdecznych, to też Maria zdecydowała się zatrzymać u Mieczysława Topczewskiego, zamieszkałego w niewielkiej wsi Moskwin, leżącej zaraz obok Ostrówka. Wieś graniczy z Ostrówkiem, więc można powiedzieć, że do swojego starego gospodarstwa Iniarska miała w zasadzie rzut beretem i w spokoju mogła załatwiać swoje sprawy i tym samym nie kłócić się z nowym nabywcą folwarku. W odróżnieniu od Ostrówka, wieś Moskwin nadal posiada swoich mieszkańców. Możemy tam zobaczyć wiele zabudowań, również tych starszych i takich typowo wiejskich, drewnianych. Więc można powiedzieć, że wieś ma swój urok. I kto wie, czy chałupa Mieczysława Topczewskiego, w której nocowała Iniarska, nie przetrwała po dziś dzień. Zwłaszcza, że według danych to okolice nadal zamieszkują osoby o tym nazwisku, być może potomkowie Mieczysława Topczewskiego, więc wszystko jest możliwe. Tak swoją drogą, ciekawe, czy ktoś z lokalnych mieszkańców w ogóle pamięta historię o przeklętym folwarku. Jeżeli ktoś ma jakieś zapędy etnograficzne i mieszka w pobliżu, to może wyjść z tego bardzo fajny materiał. Osobiście zachęcam do sprawdzenia tej sprawy, jeżeli jesteście mieszkańcami gdzieś w okolicy, bo kto wie, może nawet ruiny starego folwarku gdzieś się zachowały. Ale wróćmy tutaj sobie do sprawy właściwej. Kiedy Iniarska załatwiła wszystkie swoje sprawy, postanowiła wrócić do Warszawy. W tym celu Maria miała udać się na dworzec kolejowy w miejscowości Łapy, oczywiście zamieszczam Wam odpowiednie mapki, i tam też miała wsiąść do pociągu powrotnego do Warszawy. Wydawało się również, że sprawy pomiędzy kobietą a nowym właścicielem folwarku musiały zakończyć się pozytywnie, bowiem sam Kazimierz Krasowski zaoferował się, że zapewni Iniarskiej transport na dworzec. Bardzo miły gest, prawda? W tym celu Krasowski polecił swojemu synowi, 14-letniemu Stanisławowi, by ten zaprzągł konia do bryczki i odwiózł panią Iniarską do Łap. Kobieta przyjęła tę propozycję i 17 lipca wraz z młodym Krasowskim ruszyła przed siebie. Dni jednak mijały, a Iniarska w Warszawie się nie pojawiła. 22 lipca o zaginięciu kobiety zostały powiadomione odpowiednie służby. Wszystkie ślady wiodły w kierunku Ostrówka, dlatego też to właśnie mieszkańcy Ostrówka oraz Moskwina zostali przepytani jako pierwsi w sprawie tajemniczego zaginięcia 60-latki. Mieczysław Topczewski zgodnie z prawdą zeznał, iż kobieta opuściła jego gospodarstwo 17 lipca i z tego co wiedział, to miała udać się z młodym Krasowskim na stację kolejową w Łapach. Ta informacja została potwierdzona zarówno przez Stanisława, jak i Kazimierza Krasowskich, ale według ich relacji, a zwłaszcza według relacji 14-latka, który miał przecież ostatni kontakt z Iniarską, mniej więcej w połowie drogi jego koń odmówił posłuszeństwa. Miało to wywołać spory niepokój u Iniarskiej, która zaczęła się obawiać, że przez ten fakt nie zdąży ona na dworzec, a tym samym pociąg odjedzie bez niej. Przez chwilę Stanisław oraz Maria debatowali, co z tym fantem zrobić, no bo koń stanął, a na pieszo kobieta też nie jest w stanie iść na tyle szybko, by zdążyć na czas. Szczęśliwie wiejską drogą miał wtedy przejeżdżać parokonny wóz. Nie wiadomo, czy Maria znała ludzi jadących powozem, czy też nie, bowiem tutaj jak zawsze możemy znaleźć różne wersje. Na pewno nie znał ich Stanisław i nie potrafił powiedzieć, kto jechał rzeczonym powozem. Czy też kobieta ich znała, czy nie, to zapytała jadących, czy mogłaby się z nimi zabrać, na co ci mieli się zgodzić. Iniarska przesiadła się do powozu i był to ostatni raz, kiedy chłopak miał kontakt z byłą właścicielką folwarku. On sam w zasadzie nawet cieszył się, że ma problem z głowy i spokojnie, aczkolwiek powoli, ruszył w drogę powrotną. Informacja o zaginięciu Iniarskiej była dla niego sporym szokiem, bowiem chłopak nie spodziewał się, że kobieta może nie dotrzeć do domu. Z oczywistych względów postać Kazimierza Krasowskiego była dla policjantów podejrzana. Nie było tajemnicą, że względem Krasowskiego zostało złożone zawiadomienie o sfałszowaniu przez niego listów i najpewniej w niedługim czasie mężczyzna musiałby udowodnić w sądzie swoją niewinność. Maria Iniarska była więc dla Krasowskiego postacią niebezpieczną, która mogła doprowadzić do jego upadku. Aż dziwne, że mężczyzna pozostający w jawnym konflikcie z zaginioną tak nagle z dobrego serca zaoferował jej transport. Policja długo przyglądała się rodzinie Krasowskich, jednak ostatecznie przeciwko mężczyznom nie odnaleziono żadnych obciążających dowodów. Skupiono się również na odnalezieniu właścicieli wspomnianego przez nastolatka powozu, jednak nie udało się ustalić, kto mógł być właścicielem pojazdu. Okoliczni mieszkańcy również nie znali nikogo, kto byłby właścicielem takowego powozu. Sprawa utkwiła w martwym punkcie. Mijały miesiące, a Maria Iniarska zapadła się jak kamień w wodę, co jak się wkrótce okaże, jest tutaj wyjątkowo trafnym określeniem. W związku z zaginięciem kobiety ostatecznie nie doszło do rozprawy sądowej z powództwa cywilnego, a Kazimierz Krasowski został oficjalnym właścicielem folwarku w Ostrówku. Tajemnica zaginięcia byłej właścicielki jak na razie pozostawała nierozwiązana. I być może jeszcze długo nie byłoby wiadomo, co stało się z zaginioną kobietą, gdyby nie pewien szczęśliwy zbieg okoliczności. Aby kontynuować naszą historię, musimy przenieść się do wsi Wólka Pietkowska, która leży zaledwie 4 km na północ od Ostrówka. Oczywiście w tle wklejam Wam mapkę, gdzie są zaznaczone wszystkie te miejscowości. Myślę, że jest to ważne dla osób, które są wzrokowcami, bo pozwoli to Wam łatwiej zlokalizować sobie przestrzennie wszystkie te miejscowości. 2 września 1928 roku Gajowy z Wólki Piotkowskiej najprawdopodobniej ścigał lisa, a przynajmniej tak można przypuszczać, bowiem Gajowy postanowił zacząć kopać w lisiej norze, gdzie też miało ukryć się ścigane przez niego zwierzę. Nora ta miała znajdować się w przydrożnym rowie. Co ważne dla tej historii, jeszcze jakiś czas wcześniej rów ten wypełniony był wodą, ale w wyniku jakichś nieznanych nam okoliczności woda odparowała. Gajowy co prawda nie znalazł lisa, ale znalazł coś dużo bardziej interesującego. W jamie znajdował się ludzki szkielet. Gaciuk natychmiast poinformował o swoim znalezisku odpowiednie służby. Przybyli na miejsce policjanci przystąpili do pierwszych oględzin. Na pierwszy rzut oka szkielet należał do kobiety, bowiem w jego pobliżu odnaleziono damskie ubrania, oczywiście zniszczone przez wodę oraz czas. W pobliżu ludzkiego szkieletu leżało również kilka przedmiotów osobistych, które w toku dalszego dochodzenia miały pomóc w identyfikacji. Kości zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia dokładnej autopsji, która miała potwierdzić płeć denata lub denatki oraz sprecyzować przyczynę śmierci. Najważniejsze było, aby określić tutaj, czy zgon nastąpił z przyczyn naturalnych i po prostu w wyniku niesprzyjających zbiegów okoliczności ciało wpadło do przydrożnego rowu, gdzie przez tą wodę przeleżało przez kilka lat, czy też ktoś przyczynił się do śmierci i specjalnie wrzucił ciało do rowu, żeby ukryć swoją zbrodnię. Tak na moje oko to już sam fakt, że szkielet został odnaleziony w lisiej norze, mówi sam za siebie, bowiem chyba nikt sam z własnej nieprzymuszonej woli nie wchodzi do żadnej jamy tuż przed swoją śmiercią. Autopsja ustaliła, że odnaleziony szkielet należał do starszej kobiety, a jej śmierć nastąpiła w wyniku silnego uderzenia w głowę. Świadczyły o tym rany odnalezione na czaszce denatki i był to niezbity dowód na to, że kobieta nie zmarła z przyczyn naturalnych, a najprawdopodobniej była ona ofiarą morderstwa. Śledczy niemal od razu połączyli sprawę odnalezienia tajemniczego szkieletu z zagadkowym zaginięciem Marii Iniarskiej sprzed 2 lat, bowiem, no umówmy się, ale w takich małych miejscowościach takie głośne zaginięcia czy morderstwa raczej nie zdarzają się zbyt często, a jak już się zdarzają, to odbijają się naprawdę szerokim echem wśród mieszkańców. Dziwnym zbiegiem okoliczności Maria Iniarska zaginęła właśnie na tej trasie, ponieważ aby dojechać bryczką z Ostrówka do Łap, należy przejechać właśnie m.in. przez Wólkę Piotkowską. Całą trasę, jaką miała pokonać denatka, zamieszczam Wam oczywiście na mapach. Zidentyfikowano również przedmioty, które zostały odnalezione w lisiej norze i okazało się, że były one własnością zaginionej Marii Iniarskiej. Tym samym zagadka jej zaginięcia doczekała się połowicznego rozwiązania. Mówię tutaj połowicznego, bowiem jak na razie policji udało się dowiedzieć, co stało się z zaginioną kobietą, natomiast nadal nie było jasnej odpowiedzi na pytanie, kto przyczynił się do śmierci 60-latki. I myślę, że nie trzeba tutaj być mistrzem dedukcji, by połączyć śmierć Iniarskiej z konfliktem, jaki narodził się przed jej zaginięciem pomiędzy denatką a Kazimierzem Krasowskim. Dziwnym zbiegiem okoliczności to właśnie Krasowscy jako ostatni widzieli Iniarską żywą, a ich historia o przesiadce kobiety do obcego powozu była dość dyskusyjna. Policja postanowiła raz jeszcze przesłuchać Kazimierza Krasowskiego oraz jego już 16-letniego syna Stanisława. Obaj mężczyźni raz jeszcze powtórzyli swoją historię o rzekomej przesiadce, która to miała nastąpić mniej więcej w połowie drogi. Jest to bardzo ważny element i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Co prawda w zeznaniach nie padła nazwa miejscowości, w której denatka miała przesiąść się do tego tajemniczego powozu, ale można łatwo wydedukować, że jeżeli cała historia miała miejsce w połowie drogi, to też Iniarska musiała przesiąść się gdzieś w okolicy Gabrysina. Wszystkie te miejscowości umieszczam Wam na mapie, jest to teraz bardzo ważne, więc jak ktoś ma możliwość, to polecam spojrzeć sobie obecnie na ekran komputera, bowiem przyjrzymy się tutaj bliżej zeznaniom Krasowskich i powiemy sobie, czy miały one w ogóle jakiś sens. Jeżeli Iniarska przesiadła się w okolicy Gabrysina, to powóz z kobietą powinien ruszyć na północ, w kierunku Łap. Tymczasem ciało Denatki zostało odnalezione w Wólce Pietkowskiej, która znajdowała się w drodze na południe od Gabrysina, pomiędzy Ostrówkiem a Gabrysinem. Gdyby kobieta padła ofiarą tajemniczych ludzi jadących z nią powozem i kierowała się z nimi właśnie w kierunku Łap na dworzec kolejowy, no to jej ciało powinno zostać porzucone w miejscowości znajdującej się na drodze pomiędzy Gabrysinem a Łapami. Aby porzucić ciało Iniarskiej w Wólce Pietkowskiej, no to powóz musiałby zawrócić i zboczyć z głównej trasy, czyli wrócić drogą do Ostrówka. Po pierwsze, było to zupełnie nielogiczne, bo i po co powóz miałby się cofać, skoro sprawcy mogli porzucić ciało w każdym innym rowie? Po drugie, gdyby nawet sprawcy postanowili zawrócić i wrzucić ciało Iniarskiej do rowu w Wólce Pietkowskiej, to zapewne zawracający powóz zostałby zauważony przez Stanisława Krasowskiego. Przypominam tutaj, że młody Krasowski jechał zwykłą bryczką, zaprzęgniętą w jednego, w dodatku podobno zmęczonego konia, a powóz, do którego wsiadła Iniarska, miał być powozem parokonnym, a tym samym poruszał się zdecydowanie szybciej niż bryczka, którą jechał Stanisław. Gdyby powóz zawrócił, to najpewniej dogoniłby wracającego powoli do Ostrówka Krasowskiego, a młodzik słowem się na ten temat nie zająknął. Dodatkowo Iniarska miała dość dobrych znajomych w jednej z dalszych wsi leżącej na trasie Ostrówek Łapy i zawsze będąc w okolicy wstępowała do nich, aby chociaż się przywitać. 17 lipca nikt jej jednak nie widział, a to znaczyło, że kobieta najpewniej nie dotarła do wsi swoich znajomych. To zrodziło poważne wątpliwości co do prawdomówności rodziny Krasowskich, która przecież miała dość spory motyw, by pozbyć się uciążliwej byłej właścicielki folwarku. Skonfrontowani krasowscy wypierali się swojej winy. Śledczy nie byli w stanie udowodnić im sprawstwa zbrodni bez żadnych obciążających dowodów, z czego zapewne Kazimierz Krasowski doskonale zdawał sobie sprawę. Uparcie więc obstawał przy swojej wersji wydarzeń, twierdząc, że ze śmiercią Iniarskiej nie ma zupełnie nic wspólnego i jego syn również. Ale policjanci nie zamierzali się poddawać. Ich zdaniem jedynie krasowscy mieli motyw oraz sposobność, by pozbyć się niewygodnej kobiety, przez którą groził im proces sądowy. Nawet gdyby tajemniczy powóz faktycznie istniał, to nieznajomi nie mieli żadnych powodów, by uśmiercić kobietę. No dobrze, można powiedzieć, że mogli mieć motyw rabunkowy, ale pamiętajmy, że przy Denatce odnaleziono wszystkie jej rzeczy osobiste. To dostatecznie wykluczało motyw rabunkowy, bo gdyby Iniarska padła ofiarą napadu rabunkowego, no to też jaki normalny rabuś ukryłby ją ze wszystkimi rzeczami osobistymi? Tak na logikę biorąc, to właśnie powinien jej wszystko zabrać, prawda? Ostatecznie policjanci postanowili zaryzykować i ze względu na braki postępu w śledztwie dokonać aresztowania zarówno Kazimierza Krasowskiego, jak i jego syna, 16-letniego Stanisława Krasowskiego. Oczywiście udowodnienie winy Krasowskim nie było łatwym zadaniem. Prokuratura liczyła się z tym, że będzie musiała włożyć wiele pracy w to, by przekonać sąd o winie oskarżonych. Dlatego w sprawie powołano aż 55 świadków oraz dwóch biegłych. Ze względu na zawiłość sprawy oraz żmudne i dość długie śledztwo, sprawa sądowa przeciwko Kazimierzowi oraz Stanisławowi Krasowskim ruszyła dopiero w listopadzie 1929 roku, czyli ponad 3 lata po zbrodni. Sprawę zabójstwa Marii Leonii Iniarskiej rozpatrywał Sąd Okręgowy w Białymstoku. Po przesłuchaniu wszystkich świadków oraz wysłuchaniu opinii biegłych ekspertów, sąd udał się na naradę. Niestety nie jestem w stanie Wam tutaj opowiedzieć, co zeznawali świadkowie, co uznali biegli, ponieważ ten proces był jedynie tak pobieżnie wspomniany w prasie, aczkolwiek sąd widocznie został przekonany, ponieważ po godzinie werdykt był gotowy. Do samego końca nie było wiadomo, jaką decyzję podejmie sąd. W sprawie było wiele okoliczności przemawiających na niekorzyść Krasowskich, natomiast też nie było żadnych twardych dowodów wskazujących na nich jako sprawców. Chociaż o samym przebiegu procesu sądowego wiadomo niewiele, no to musimy przyznać, że liczba świadków była dość spora. Istniała więc jakaś szansa, że na procesie pojawił się ktoś, kto mógł rzucić nieco więcej światła na tę całą historię. Być może nawet widział, jak młody Krasowski jedzie wskazaną drogą 17 lipca, lub wręcz przeciwnie. Nikt go na tej drodze nie widział. Bardzo ubolewam nad tym, że prasa nie poświęciła tej sprawie zbyt wielkiej uwagi. No i niestety nie wiemy, co zeznali świadkowie. Patrząc jednak na werdykt sądu, to można stwierdzić, że zapewne pojawiły się jakieś obciążające zeznania, ponieważ Kazimierz Krasowski oraz jego syn Stanisław ostatecznie zostali uznani za winnych popełnienia zbrodni. Krasowscy zostali uznani za winnych dokonania zabójstwa z chęci zysku. Kazimierz, czyli ojciec, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, a jego syn Stanisław, z uwagi na swoją małoletność, usłyszał dość łagodny wymiar kary, bowiem 16-latek został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Co ważne, karę Stanisław miał odbywać wraz z innymi skazanymi w zakładzie karnym, nie zaś w specjalnym ośrodku dla małoletnich. Chociaż wysokość wyroku może być dla nas dyskusyjna, to jednak w oskarżonych wywołał sporą konsternację. Nikt nie spodziewał się, że ta dwójka usłyszy nie tylko wyrok skazujący, ale jeszcze, że ten wyrok będzie tak surowy. Pamiętajmy, że w tej sprawie były jedynie luźne przypuszczenia sugerujące ich winę, ale nie przedstawiono żadnych twardych dowodów. Nikt więc nie spodziewał się tak surowego wyroku, a już na pewno nie spodziewali się go skazani mężczyźni. Oczywiście sam wyrok nie był jeszcze prawomocny, a ojciec z synem do samego końca postanowili walczyć o swoje dobre imię i oczywiście o wyrok uniewinniający. Dlatego też w tej sprawie złożono wniosek apelacyjny. Rozprawa apelacyjna była rozpatrywana na początku marca 1930 roku przez Warszawski Sąd Apelacyjny. Podczas rozprawy nie dopatrzono się żadnych przesłanek mogących wpływać na wyrok Sądu Okręgowego, a tym samym Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok Sądu Pierwszej Instancji. Krasowscy próbowali coś jeszcze ugrać w Sądzie Najwyższym, ale niestety dla nich Sąd Najwyższy odrzucił wniosek kasacyjny. Tym samym Krasowscy zostali pełnoprawnie skazani za zabójstwo Marii Leonii Iniarskiej. Niestety, mimo wszystko, w tej sprawie pozostaje też sporo pytań. Przewód sądowy ostatecznie nie ustalił, które z nich zabiło, czy Maria została zabita w trakcie podróży, czy też może zabójstwa dokonano na folwarku, a jedynie później ciało Iniarskiej zostało wywiezione i ukryte w rowie przez małoletniego Stanisława. Nigdy też nie odnaleziono narzędzia zbrodni, ani nie ustalono, czym został zadany śmiertelny cios. W sprawie zabójstwa Marii Iniarskiej jest chyba więcej pytań i niedomówień niż takich pewnych odpowiedzi, choć nie ma tutaj wątpliwości, że najwięcej na jej śmierci zyskiwał Kazimierz Krasowski, no i jedynie on posiadał dostatecznie silny motyw zbrodni. Ale takie sprawy też są o tyle interesujące, że mogą być taką otwartą furtką do dyskusji na temat procesów poszlakowych. Na moim kanale odnajdziecie kilka takich materiałów. Chyba takim najbardziej kontrowersyjnym jest przypadek Werbickiej, który opracowałam Wam parę miesięcy temu. Jak nie zapomnę, to zostawię Wam odnośnik w komentarzu, ponieważ ta sprawa jest naprawdę bardzo interesująca. I z tego, co widziałam w komentarzach, to naprawdę macie na ten temat przeróżne opinie i są one tak skrajne, dlatego polecam Wam odsłuchać ten materiał, żebyście wyrobili sobie sami zdanie. No i koniecznie też dajcie mi znać, czy uważacie, że aby skazać człowieka potrzeba niepodważalnego dowodu, czy wystarczą jedynie przesłanki wskazujące na winę, tak jak było w tym przypadku. No i co sądzicie o samej sprawie Marii Iniarskiej? Zdjęcie zamieszczone w miniaturce oczywiście nie jest zdjęciem folwarku w Ostrówku, ponieważ, tak jak Wam wspomniałam na początku, nie udało mi się dotrzeć do żadnych fotografii przeklętego folwarku. Zdjęcie pochodzi z darmowej bazy zdjęć, ale myślę, że fajnie oddaje klimat dzisiejszego odcinka. No i koniecznie dajcie znać, co sądzicie o takich historiach lekko paranormalnych, w cudzysłowie, gdzie jakąś taką większą rolę odgrywa nawiedzone miejsce czy przeklęte miejsce. No i czy wierzycie, że do śmierci Iniarskiej przyczynił się ten przeklęty dwór, przeklęty folwark, który ściągnął nieszczęście na całą jej rodzinę? Kochani, z racji, że zbliża się majówka, być może część z Was planuje wyjechać, no to też życzę Wam udanego wypoczynku. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w nowym miesiącu, w maju. Przygotuję wtedy dla Was materiał na temat wybrany przez moich patronów. Bardzo dziękuję, że wybieracie mój podcast. Ja naprawdę bardzo się cieszę, kiedy widzę, że mam dla kogo tworzyć. Dzięki Wam staram się poszerzać swoją wiedzę i też troszkę urozmaicać ten podcast. Tak więc dzisiaj zakończę nietypowo i poproszę Was o opinię, co też najbardziej Wam się podoba w tym podcaście, a co podoba Wam się najmniej. Wiadomo, że gusta są różne, ale chciałabym wiedzieć też, czego oczekujecie. Nie wiem, czy zauważyliście, na pewno ostatnio poprawiłam trochę swoją dykcję, na pewno poprawiłam sposób mówienia, staram się Wam opowiadać historię swoimi słowami. Ale ponieważ zależy mi na Waszej opinii, to proszę dajcie znać, co według Was można zrobić lepiej, a co zostawić tak jak jest, bo jest idealnie. No dobra, bo się rozgadałam na sam koniec. Przepraszam, trochę mam taki gen gadulstwa w sobie. Muszę z nim walczyć. Dziękuję Wam raz jeszcze za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zasubskrybowali mój kanał, albo zostawili po sobie łapkę w górę lub też komentarz. A ja żegnam się z Wami i raz jeszcze życzę Wam miłego wypoczynku. Do usłyszenia wkrótce.